A gośćmi Poranka Wnet są Maciej Motor Grelok, dziennikarz, były prezes Związku Podhalan. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pięknie.
I Marcin Zubek, prezes Związku Podhalan w Zakopanem. Dzień dobry.
Witajcie, Syćka.
Jesteśmy na placu Niepodległości. Jak już Państwu mówiłem, patrzymy na pomnik wystawiony pogromcy Krzyżaków przed lud góralski, wystawiony przed prawie 120 lat. 110 lat w zasadzie. No i historia jest jaka, bo to pomnik został wystawiony zanim jeszcze powstał Związek Podhalan.
Tak, bo Grole zawsze przywiązywali wagę do patriotyzmu i wartości i tu właśnie Związek Góroli, który powstał w 1904 roku. Mnie tu będzie później uzupełnił prezes Zubek, ale właśnie ta organizacja, która powstała z Towarzystwa Taczańskiego, jakby zaczątek dało Towarzystwo Taczańskie w 1904 roku, ale wcześniej jeszcze było, moi kochani, wyniesienie krzyża na Giewon. To był ten słynny 900 rok, kiedy Górole wynieśli krzyż na Giewont i to taki był zaczyn, bo nic bez Boga, rozwój tego ruchu takiego właśnie nie można było działać jeszcze pod skrzydłami takimi czysto polskimi, więc powstał Związek Góroli. I oni właśnie z tą inicjatywą piękną tu wystąpili. Stoimy właśnie obok pomnika Grunwaldzkiego, który najpierw był na tą pamiątkę.
Najpierw była wiara, tak. Potem była Góralszczyzna, a potem była Polska.
Tak. I to zawsze jest nierozłączne, jeżeli chodzi o Góroli.
Myślę, że tu ksiądz Stolarczyk trafił na takich ludzi, że widział, że ich na nich może zawsze liczyć i temu wziąc, właśnie ksiądz Kaszelewski, potem już jego następca w Zakopanem, kiedy już stawiali ten krzyż na Giewoncie, dokładnie w 901 roku, bo inicjatywa była, to, żeby na przełomie wieków Chrystusowi, Zbawicielowi Świata postawić ten krzyż. Bo nie wolno było się gromadzić, nie wolno się było schodzić górą za cesarza, tu za Galicję. No tak wynamyślili, tak jak tu prezes Maciek powiedział, zrobić to Towarzystwo Galicyjskie. Ono się już po roku przełożyło w nazwie na Towarzystwo Taczańskie i zaczęli już myśleć o śpiewce wolności. I tak ta wolność im w głowie zasumiała głośno, że już potem w 904, też 4 marca, ta myśl o stworzeniu Związku Góroli pod wezwaniem na tamten czas błogosławionego Andrzeja Bobolity, wielkiego patrona, o którym wiemy, jak się przysłużył ojczyźnie, jak cierpiał za to, że nie chciał się wiary chrystusowej wyjąć. Tak myślę, że tego patrona nasi poprzednicy Górole stworzyli, co by to on był tym właśnie patronem. I tak jak było w Watykanie, poświęcenie, już ogłoszenie świętym świętego Andrzeja Boboli, tak papież pytał, co by nie było żadnych sztandaru, żadnego innego emblematu, jak ino delegacje. No ale jak to nasi Górole zawsze troszkę niepokorni, w cusie przynieśli sztandar i jedynym sztandarem, jaki był na uroczystościach kanonizacyjnych świętego Andrzeja Boboli, był właśnie sztandar Związku Góroli w Zakopanem. Bo wiedzieli, że w takim patronie będą mieć oparcie i nie dadzą się niczym przemienić.
Ten pomnik, który stoi, na którym my patrzymy, pomnik, który wystawił lud góralski, był na 500-lecie zwycięstwa Wiktorii pod Grunwaldem. My 4 sierpnia, a dokładnie Górale, czyli Państwo, będziecie obchodzić stolecie już Związku Podhalan pod tą nazwą, pod którą działa po dzień dzisiejszy. Jeszcze pewnie wiele, wiele lat i stulecie działać będzie.
Tak jest, 4 sierpnia w Nowym Targu. Już dziś wszystkich zapraszamy, którzy chcieliby uczestniczyć w naszej uroczystości stulecia powstania Związku Podhalan. Właśnie 4 sierpnia powstał Związek Podhalan powołany przez zacnych ludzi. O nich może potem będziemy mówić, ale skąd to się wzięło? To źródło właśnie tu wypłynęło, tu pod Giewontem, pod tym krzyżem, rozlało się na całe Podhale i właśnie kiedy nastąpiła wolność, kiedy przyszedł 1918 rok, Górole już myśleli o tym, aby powołać organizację, która służyłaby dobru Góralszczyzny i Polsce. I właśnie tam powstało to, no, zacni nasi ludzie, Kazimierz Przerwa, Tetmajer, Władysław Orkan, Jakub Zachemski, Felix Gwiszcz. Każda ta postać związana jest też i osobno z walką o niepodległość Polski. Także wiele, wiele postaci, które będziemy świętować, wspominać właśnie w Nowym Targu 4 sierpnia.
Bo zanim niepodległość dotarła do Krakowa, zanim niepodległość dotarła w osobie Józefa Piłsudskiego do Warszawy, to była już tutaj w Zakopanem.
Tu właśnie, tak jak wielu naszych wielkich ludzi, wielu myślicieli, wielu wśród nich święty Jan Paweł II, tu pod Tatrami szukał inspiracji, bo Polak można tą inspirację znaleźć. I tutaj w Zakopanem już na bazie tego Związku Goroli, Związku Szczeleckiego, bo przy zaraz były drużyny szczeleckie przy Związku Potalan, myśleli o Syćkim. Przecież Zakopane pierwsze głosi niepodległość. Wśród członków Rady Narodowej zacny człowiek, Franciszek Pawliczak, prezes na tamty czas Związku Goroli w Zakopanem, już jest razem z tymi, co pierwsi ogłosają w Polsce niepodległość. Ozbroili Austriaków, powiedzieli, że mamy wolność. Prowadzili wojnę o Suchomorę. No i myślę, że tu wiele, wiele tych pierwszych zaczynów dali takich. I to Zakopane, myślę, że do dzisiejszego dnia jest takim miejscem, ka Ojciec Święty powiedział, że nawo zawsze możemy liczyć i ojczyzna w tych najgorszych czasach liczyła. No i jeszcze zwracając do tego 4 sierpnia, to można śmiało powiedzieć, w tomu Boga w sercu góralskie ubranie nie chce. 4 sierpnia w Nowym Targu stanie. Razem z nami. Świętujmy Syćka razem.
Od odzyskania niepodległości mija 100 lat, od związku, od założenia Związku Podhalan pod tą nazwą mija również 100 lat. Szmat czasu, coś się zmieniło. Górale są ci sami. Polska jest ta sama.
Myślę, że przyszło nam pierwszy wróg był jasno określony, w jasnym mundurze, może nie w jasnym, ale jasno go było widać, kto jest naszym ciemiężycielem i temu, jak dawno potrzebowali górale lidera i obzierając się teraz na ten pomnik, pobrący Krzyżaków, szukali takiego Jagieły. No i tak śmiało można powiedzieć, takim Jagiełą dzisiejszym to jest prezydent nas Andrzej Duda, którego my wspierali, wspieramy i wspierać będziemy, bo nic co w Polsce ma się dziać, nie może się dziać bez Boga, tak? Święty Jan Paweł, honorowy członek Związku Potalan, co trzeba przypominać zawsze i wszędzie, dawał nam ten przykład, że siła ma być w rodzinie, bo to jest podstawową komórką państwa i tak my tu w Zakopanem już ogłosili, że powiat taczański będzie miał patrona, świętego Jana Pawła II, to w rocznicę właśnie 115-lecia Związku Góroli taką uchwałę tutaj my podjęli w Zakopanem. I niech się ta nowina niesie po całej Polsce, ale nie zostajemy na uchwałach i na tym, co się powie, bo robimy. Robimy to, że idziemy pokazywać wiarę Chrystusową w tych czasach, kiedy nie Syćka godają, że to chłop i baba ma być tą komórką podstawą małżeństwa.
Marcin Zubek powiedział, że teraz wróg nie jest tak jasny i oczywisty, ale żyjemy w czasach konfliktu, bardzo głębokiego konfliktu. Idei, które płyną do nas ze wschodu i tych, które płyną z zachodu. Pytanie do Macieja Motor-Graloka, byłego prezesa Związku Podhalan. Teraz jest ta walka również potrzebna, na ile jest potrzebna, w jakim momencie historii Rzeczypospolitej teraz jesteśmy?
No jest przede wszystkim, drodzy słuchacze, walka o wartości. Wartości. Nasza wiara katolicka, tak tu stojąca na mocnym fundamencie, musi się bronić i my się bronimy. Górale są jakby na samym przedzie tej walki o wartości. Kiedyś broniliśmy krzyża w przestrzeni publicznej, bo już były pierwsze takie zaczątki. Wszędzie byliśmy przy tych zdarzeniach, gdzie coś się dzieje, gdzie są naruszane te fundamenty. Te fundamenty, czyli nasza wiara katolicka i to, co z tym jest niesione. To moralne przesłanie do świata. Jak tu już Marcin stwierdził, święty Jan Paweł II mówił, nasz taki patron duchowy Związku Podhalan i Syćki Góroli, że na nas można liczyć. I my musimy wypełniać ten jego testament, żeby na nas można było zawsze w tych trudnych czasach liczyć, byśmy bronili i ojczyzny, i wiary.
Jarosław Kaczyński ostatnio mówił o wielkiej ofensywie zła, że trzeba się przeciwstawić wielkiej ofensywie zła. To słowa prawdziwe państwa zdaniem? Panów zdaniem?
Myślę, że tak. I jak najbardziej tutaj z prezesem Jarosławem Kaczyńskim się zgodzimy, bo tak jak inne środowiska chcą zdominować naszą kulturę, kulturę polską, kulturę europejską, tą cywilizację, która nas doprowadziła do tego, że mamy dziś to, co mamy w Europie, mamy wolność, którą trzeba bronić. No teraz tak jak pierwej powiedział, ta wolność jest nam podbierana w takich cudzysłowiach, że tolerancja. Tolerancja, którą my mamy zaakceptować, ale ta tolerancja jest do zaakceptowania i no na takich warunkach, żebyśmy współżyli w tym tak, jak to miało miejsce do tego czasu, że nie zdominować i no żyć wspólnie razem. Ale podkreślam jeszcze raz, rodzina tradycyjne wychowanie i możliwość tego, to ma być priorytetem nosyćki razem wspólnie Polaków, bo kiedy nie Bóg, nie honorowe sprawy patriotyzmu, to by nos nie było dziś, nie istnielibyśmy jako naród, jako narodowość, jako ojczyzna.
Nie jest to debiut obydwu panów na antenie Radia Wnet. Lat temu 4 też panowie się z Radiem Wnet spotkali. Wtedy mówili państwo, kto wygra wybory, że na jesieni roku 2015 wybory wygra prawica. Teraz jak będzie, bo opozycja pójdzie albo podzielona, albo zjednoczona, ale pójdzie pod sztandarami transformacji społecznej, pod sztandarami antykościelnymi, bo tak to już jest zarysowane. Prawica pójdzie w imieniu obrony tradycji i kultury polskiej, która siła wygra na jesieni.
Jakbym mógł, to powiem, że byłem na zaprzysiężeniu prezydenta Andrzeja Dudy, prezes Andrzej Maciej Tys był. No i myślę, że piękne słowa Ewangelii, że prawo i sprawiedliwość będzie podstawą tego tronu, tego, co się będzie w Polsce działo, czyli tej rzeczy, którą myślę, że nie ma dyskusji. Prawo i Sprawiedliwość wybory na jesieni wygrą, a nie to, że ino na jesieni, ale i w przyszłym roku.
Tak też będzie?
Oczywiście, mnie się tak wydaje. My na pewno zrobimy wszystko, żeby tak było. My Góroletu, my na południu, bo to jest szeroki obszar, region duży. I tak na pewno będzie, bo z wartościami jeszcze w Polsce nie można po prostu walczyć. I te wartości, które popiera i wspiera Prawo i Sprawiedliwość, są, myślę, dla większości Polaków bardzo ważne.
Dzisiaj tak jest, ale czy będzie tak jutro, czy będzie tak zaraz 100, jak się tutaj spotkamy? No może już nie my, ale nasi następcy będziemy obchodzić 200-lecie Związku Podhalan, to też tak będzie.
Panie Łukaszu, myślę, że my dołożymy wszelkich starań do tego, żeby tak wychować swoje dzieci, swoje wnuki, przyszłe pokolenia na fundamencie właśnie tych wartości. Tak jak tutaj pan sam zauważył, góralszczyzna, wiara, Polska. My to im przekazujemy i mamy taką nadzieję, że tak będzie też i za kilkadziesiąt lat. Że się obronimy przed tym złem, które idzie z innych miejsc do nas tutaj, do Polski i zawsze na Góroli, tak jak się wszyscy patrzyli, że no, wy musicie dać ten ogień, tą watrę rozpolić tego właśnie dobrych rzeczy, czyli tej walki o wartości, myślę, że można liczyć. Będzie i na nasze dzieci, i nasze wnuki.
Myślę, że przysłowia to są mądrością narodu, my zaś mamy Górolę pod Tatrami śpiewki i taka śpiewka się mi teraz przyboczyła, co sobie choćkę śpiewałem, że pokiel Tatry stoją, nasa Wisła płynie, śpiewka o wolności nigdy nie zaginie. I o tej wolności trzeba cały czas myśleć, bo nie ma wolnych ludzi bez tego, co może być no piękniejsze. Wolna ojczyzna, Bóg, honor i ojczyzna.
Powiedział Marcin Zubek, prezes Związku Podhalan w Zakopanem. Dziękuję bardzo. Wracamy na Plac Niepodległości do Zakopanego, do kiedyś historycznego centrum Zakopanego, żeby trochę opanować emocje po wcześniejszej rozmowie, to nawiążmy do niej. Panowie ze Związku Podhalan mówili o zachowaniu tradycji, żeby ta tradycja była żywa, żeby lokalna kultura nie zaginęła, ba, żeby się rozwijała. Potrzebna jest aktywna polityka, także aktywna polityka miejska. W studiu pani Joanna Staszak, naczelnik Wydziału Kultury w mieście Zakopane. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I rzeczywiście Zakopane, można powiedzieć, można zaryzykować takie stwierdzenie, że dużo robi, żeby zachować i tradycję, i kulturę Podhalan.
Zdecydowanie tak. W ciągu całego roku organizujemy bardzo wiele wydarzeń kulturalnych, w których podkreślamy właśnie tę naszą tradycję, naszą kulturę. To jest dla nas miejscowych mieszkańców miasta i w ogóle Podhala, to jest dla nas wspólne spotkanie i właśnie kultywowanie tej tradycji, ale również to spotkanie daje możliwość pokazania i też nauczenia edukacji osób, które przyjeżdżają do nas, turystów, żeby pokazać, czym ta kultura jest, czym jest ta tradycja. Mówimy o swoich strojach, o swoim tańcu, o swoich zwyczajach, obrzędach w ciągu roku. No i to powoduje, że razem możemy świętować i celebrować i cieszyć się tą kulturą.
Pytanie najważniejsze jest takie, jak tą kulturą ludową, która nie jest prostą kulturą, nie jest kulturą prostacką, jest wręcz przeciwnie, kulturą bardzo wysublimowaną, pełną gestów, znaczeń, symboliki, zarazić turystów, którzy często przyjeżdżają i większość swojego urlopu spędzają chodząc od sklepu do sklepu na Krupówach, bo tak niestety cały czas czasami się dzieje.
W Zakopanem jest wiele takich miejsc, w których można właśnie spotkać tą kulturę tradycyjną w czystej postaci. Jednym z takich miejsc jest otwarty w zeszłym roku, 16 sierpnia, budynek. Jest to willa Czerwony Dwór, która jest dedykowana twórcom rodzimym. I od zeszłego roku możemy tam oglądać nie tylko przepiękne wystawy właśnie twórczości rodzimej. Jest to malarstwo na szkle, są to rzeźby, są to hafty, ale także możemy tam, każdy właściwie może przyjść na warsztaty rękodzieła ludowego i tam na tych warsztatach po prostu się nauczyć, jak to robić. I jest to właśnie malarstwo na szkle, są to wyroby z bibuły, jest to haft biały, haft kolorowy, również wyroby ze skóry. Można sobie zrobić torebkę, można sobie zrobić pasek, można sobie zrobić kierpce. Można też sobie pleść skarpety czy czapkę, rękawice góralskie. Także naprawdę dużo tej naszej tradycji można poznać.
Można poznać tradycję Podhala, ale jest też druga strona medalu, czyli zachowanie oryginalności tej kultury, zwłaszcza w czasie kultury po pierwsze masowej, a po drugie znacznej mobilności mieszkańców. Także te regionalne tradycje, często bardzo wysublimowane, nie różniące się na pierwszy rzut oka tak wyraźnie, teraz się mieszają, teraz się z sobą łączą. Jak zachować, żeby ta oryginalna, prawdziwa kultura tutaj zakopiańska przetrwała w formie nienaruszonej, niepomieszana z innymi regionalnymi tradycjami?
Tak naprawdę widać to bardzo dobrze zarówno w stroju góralskim, jak i w tych zwyczajach muzykanckich, w tym jak grają prymiści. Jak najlepiej można to zauważyć podczas konkursów, między innymi na przykład podczas konkursu kapel instrumentalistów i śpiewaków ludowych odbywającego się przy Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Wtedy mamy możliwość porównania bezpośredniego różnych prymistów i oni grają te same nuty góralskie, ale każdy z nich gra w swoim stylu, ze swoimi ozdobnikami, na swoich skrzypcach i te nuty, nuta jest niby ta sama, a jednak inaczej zagrana. I to jest ta oryginalność. I podobnie jest ze strojem, jednak te zwyczaje i te tradycje, które były kiedyś, czyli że jesteśmy każda właściwie wieś na Podhalu, a nawet bywało, że każdy ród miał swoje wzory na strojach, na ubraniach góralskich i to jednak przetrwało do tej pory. Także nie martwiłabym się tu o właśnie tą oryginalność. Natomiast może powiem jeszcze o tym, że ta nasza kultura, nawet zawieziona właśnie do tej globalnej wioski, na przykład dobrym przykładem jest tutaj Polonia amerykańska czy austriacka, oni wyjeżdżają daleko i są z dala bardzo od kraju, a jednak ta kultura góralska z nimi jedzie i jest przez nich kultywowana.
No to jeszcze zaprośmy na koniec naszej rozmowy na wydarzenia, które przed nami, tak żeby radiosłuchacze w Warszawie, w Krakowie oraz na www.net.fm wiedzieli, co ich czeka, kiedy do Zakopanego przyjadą.
Zapraszamy serdecznie na 51. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Jest to największe święto górali, właściwie nie tylko w Zakopanem, ale wydaje nam się, że na świecie. Przyjeżdżają górale z całego świata, nawet w tym roku z Afryki, ale również tutaj europejscy górale. I razem będziemy się bawić, świętować, uczyć, tańczyć, śpiewać. Zapraszam serdecznie. 16 do 24 sierpnia, Zakopane. Zapraszamy.
Dziękuję bardzo. Przyjmujemy zaproszenie i albo się stawimy osobiście, albo będziemy przypominać. Pani Joanna Staszak, naczelnik Wydziału Kultury Miasto Zakopane, była gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Na zegarach wybiła godzina 9, a to znaczy, że czas na przegląd prasy nastał właśnie w tej chwili, w której kończę mówić.
Czas na przegląd prasy.
Państwo już przywykli, że w czasie wakacji te przeglądy prasy z prasą gazetową, internetową, drukowaną, niedrukowaną nie zawsze wiele wspólnego mają i tak samo będzie i w tej chwili w naszym studiu na Placu Niepodległości w Zakopanem gość Marcin Rafacz, kierownik działu technicznego i inwestycji w przedsiębiorstwie wodnym w Zakopanem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pewnie pokręciłem nazwę, bo ona długa i trudna do zapamiętania, ale wiemy wszyscy, o co chodzi, o gospodarkę wodno-ściekową w mieście Zakopane, w wyjątkowym mieście, też pewnie wyjątkowe wyzwania przed takim zakładem miejskim, jak wasz stoją.
Tak, w sumie patrząc jak gdyby tak z zewnątrz, no to i podając te pierwsze parametry naszej sieci, czyli długości, czyli 300 kilometrów sieci wodociągowej, 300 kilometrów sieci kanalizacyjnej, nic w tym dziwnego nie jest. Ale dodając taki parametr jak przewyższenie, czyli wysokość najwyższego punktu i tego najniższego, no i podając liczbę 300, no to już robi wrażenie.
Bo jesteśmy w najwyżej położonym mieście w Polsce, więc tutaj te warunki są wyjątkowe, chociaż akurat wydaje się, że miejscowość górska na przykład na brak wody nie powinna narzekać.
Tak, tutaj jeżeli chodzi o samą wodę, nie możemy narzekać. Mamy bardzo rozbudowany system ujęć wody, budowanych już od 1902 roku. Jest to zespół ujęć w Kuźnicach, które zapewniają Zakopanemu gdzieś około 90% wody. I tej wody w górach jest bardzo dużo. Problem zaczyna się, jeżeli mamy ją dostarczyć każdemu mieszkańcowi, każdemu turyście, w takiej jakości, w takiej ilości, jakie sobie dana osoba życzy.
I tutaj pojawia się problem, bo Zakopane na co dzień ma ileś tysięcy mieszkańców, a są takie chwile, kiedy ma ich 10-15 razy więcej.
Dokładnie. To jest drugi taki parametr, który na pierwszy rzut oka jest wszystko normalne, czyli 27 tysięcy mieszkańców, 8 tysięcy odbiorców, czyli punktów połączenia sieci z budynkami. I to jest jak gdyby no, wielkość no, nie za dużego miasta w Polsce. Problem zaczyna się, gdy jest szczyt turystyczny i tych mieszkańców z 27 tysięcy robi nam się 100 tysięcy albo jeszcze więcej, jeżeli chodzi na przykład o Sylwestra, jeżeli chodzi o weekendy majowe czy niektóre weekendy
I państwo musicie tych wakacyjne. Wszystkich ludzi obsłużyć, mówiąc kolokwialnie, w wodę.
Dokładnie. Obsłużyć wodę, czyli zapewnić wodę oraz odebrać od nich ścieki. I w tym momencie no, nasz system musi być tak skonstruowany i tak elastyczny, żeby temu zadaniu podołać.
I to się jakoś udaje, czy jednak są problemy? Są takie chwile, kiedy ktoś otworzy kran w swoim pensjonacie w Zakopanem, a tam będzie pusto.
Mogę powiedzieć, że w 99% to się udaje. Zapewniamy wodę i w tych największych najazdach turystycznych wszystkim
najazd
wodę.
Najazd turystyczny, to dobry termin.
No, my to tak określamy, branża turystyczna, myślę, że to określa po prostu jak żniwa, powiedzmy, albo może ładniej, no, szczyt turystyczny, tak? I w takich okresach, no niestety w niektórych rejonach, ale to są naprawdę punktowe miejsca. Mogą być okresowe spadki ciśnień, no i wtedy jak gdyby ci mieszkańcy no, mają utrudniony dostęp do tej wody.
Jest ten drugi element działalności, czyli odbiór tej wody, która już zostanie dostarczona i działanie tak, żeby ta odebrana woda potem wróciła do środowiska w jak najlepszym stanie.
Tak, dokładnie.
I to się udaje?
To się udaje. Mamy dwie oczyszczalnie ścieków. Jedna starsza, jeszcze budowana w okresie międzywojennym, której przepustowość jest około 23 tysięcy RLM-ów, czyli równoważnej liczby mieszkańców, oraz 58 tysięcy to jest nowsza oczyszczalnia Łęgi, która była budowana w latach 80-tych, 90-tych.
I te dwie oczyszczalnie muszą podawać także w okresie tych najazdów turystycznych, żeby wszystkie ścieki, czy to się odbiera z domów, oczyścić. To jest tak, że Zakopane już jest miastem ekologicznym, że dajecie czystą wodę, odbieracie ścieki, a potem wypuszczacie do środowiska wodę również czystą.
Generalnie tak, ale oczywiście zawsze problem
tak
krwi.
Samo czystą, jak płynie w strumieniu, który nieopodal nas przemierza Zakopane.
Woda wypływająca z oczyszczalni zawsze jest ściekiem oczyszczonym, a nie wodą, więc bezpośrednio nim sąsiedztwie oczyszczalni nie polecałbym pić wody oczyszczone, bo to dalej są ścieki oczyszczone. I tutaj jak jeszcze wrócę do tych szczegółów, bo jeżeli chodzi o ogólne sprawy, to jak najbardziej parametry fizyko-chemiczne są zapewniane. Problem występujący z jakim się borykamy, no to niestety jest kwestia zapachów. Oczyszczalnie ścieków były budowane w rejonie, i w czasach wtedy, gdy były jak gdyby na peryferiach Zakopanego. W tym momencie no to już praktycznie jest centrum. Są obudowane dookoła budynkami, pensjonatami
i tak dalej. A są takie inwestycje, takie technologie, które można by implementować do Zakopanego, do waszych oczyszczalni, żeby i jakość tych ścieków oczyszczonych była jeszcze wyższa oraz utrudnienia dla nieuczęśliwości dla mieszkańców niższe.
Tak, oczywiście, bo tak jak wspominałem, pierwsza oczyszczalnia była budowana w latach międzywojennych, więc wtedy technologie były zupełnie inne jak w tym momencie. A teraz no niestety te technologie już są, jeżeli chodzi o parametry fizyczne i chemiczne, są jak najbardziej dopuszczalne, no ale niestety ta uciążliwość występuje. W najbliższych latach planujemy właśnie przebudowę gruntowną modernizację tej starszej oczyszczalni i praktycznie wybudowanie ją na nowo właśnie już w tych standardach, które by w jak najmniejszym stopniu wpływały na tą uciążliwość, szczególnie odorową, jaka tutaj czasami
i do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Tą nazwę też wymyśliłem sobie z głowy, ale może będzie bardziej trafna, ale także dla NFOŚ-u chociażby.
Tak, Narodowy Fundusz bardzo nam pomagał i Fundusze Spójności w ostatnich latach. Zrealizowaliśmy jeden duży projekt oraz w tym momencie kończymy kolejny projekt. Pierwszy projekt był o wartości praktycznie 38 milionów. Drugi projekt w tym momencie, który kończymy, jest o wartości 12 milionów złotych. W pierwszym projekcie koncentrowaliśmy się właśnie na modernizacji istniejących oczyszczalni ścieków. W drugim zainwestowaliśmy w rozwój sieci wodociągowej, a szczególnie w kanalizacyjnej sieci. Oprócz tego w tym nowym, obecnie realizowanym projekcie skupiliśmy się też na takich bardziej innowacyjnych zadaniach. Wybudowaliśmy farmę fotowoltaiczną o mocy około 200 kW, która wspomaga nam pracę oczyszczalni ścieków pod względem energetycznym, oraz budujemy bardzo ważną sprawę, czyli model hydrauliczny sieci wodociągowej, aby zapewnić właśnie tym wszystkim mieszkańcom i wszystkim turystom wodę oraz no, nakreślać jak gdyby kierunek naszego rozwoju i naszej modernizacji tej sieci, bo tutaj no już niestety mamy bardzo dużo do zrobienia.
Powiedział Marcin Rafacz, kierownik działu technicznego jakiej instytucji?
Wodociągu najlepiej mówić, a tak prawdę no to SEWiK.
Sewing, czyli wodociągów i kanalizacji w mieście Zakopane. Dziękuję bardzo za
rozmowę. Dziękuję bardzo.
I jeszcze jeden ostatni gość, który zdaje się jest gospodarzem miejsca, gdzieśmy się rozstawili. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Maciej Maciejski, jestem z Zakopiańskiego Centrum Kultury. No, nazywanie mnie gospodarzem jest może trochę na wyrost. Gospodarzem jest tutaj oczywiście miasto Zakopane i Zakopiańskie Centrum Kultury. Ja natomiast jestem głównym koordynatorem. Ja wiem, że to trochę bardziej precyzyjne i jednak trochę bardziej skomplikowane. Każdy może się czuć unać gościem z kolei i jesteśmy tutaj gospodarzami ja i również nasi warsztatowcy kochani. Tutaj na Kulturalnym Placu Niepodległości dzieją się różnego rodzaju aktywności, warsztaty, animacje, spotkania. I tak jak mieliśmy przed chwilą, gościliśmy pana z Sewiku, to można powiedzieć tutaj również o strumieniu, ale strumieniu kreatywności i takim bardziej metaforycznym, twórczym, artystycznym zawzięciu. No i tak, to co nas czeka tutaj na Kulturalnym Placu Niepodległości...
Przedstawmy, bo jak się tutaj przyjeżdżamy, byliśmy o godzinie 15, to... Plac tętnił życiem.
Tętnił życiem, dokładnie. Tutaj to życie rozbuchało się dosyć kwitnąco, bym powiedział. Jesteśmy zaraz obok klubówek, więc ludzie mają łatwy dostęp do nas. To jest też dużo przestrzeni. Zaraz obok klubówek jest właśnie taki plac, który się rozpościera i dzieje się tu dużo. Zasadniczo nie da się ukryć, że aktywności na tle artystycznym, animacyjnym, warsztatowym, często kierowanym bezpośrednio do dzieci, więc można tutaj przyjść z całą rodziną, są dosyć aktywne. Aktywności są aktywne, no ale tak jest. Ludzie mogą też przyjść, zrelaksować się, poczytać książki udostępnione w Book Crossingu. I rzecz jeszcze jedna, ale być może najważniejsza, to jest fakt, że to miejsce również funkcjonować będzie jako zaplecze dużych festiwali zakopiańskich, takie jak na przykład czwarta edycja Festiwalu Literackiego, Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego, która odbędzie się już 9 sierpnia i trwać będzie do 11 sierpnia.
I to wszystko na miejscu, gdzie jeszcze większość z Państwa mogła do Zakopanego się wybierając zaparkować samochód i tyle, i pójść dalej, bo tu jeszcze nie tak dawno temu stał parking, a teraz jest przestrzeń kultury i to przestrzeń, która rzeczywiście żyje i to żyje bardzo dynamicznie, sam to mogę potwierdzić. Maciej Maciejowski.
Maciejewski. Wielokrotnie słyszę tą pomyłkę, więc nic się nie stało.
Był ostatnim gościem Poranka Wnet z Zakopanego. Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję serdecznie.
I zapraszamy na Plac Niepodległości w Zakopanem jak najbardziej. A teraz nam wypada się pożegnać, ponieważ, proszę Państwa, kończymy przynajmniej w tym składzie ten etap letniej podróży Radia Wnet. Wyruszyliśmy z Tarnowa, to był poniedziałek. Dla nas to się wydaje, jakby ten poniedziałek w Tarnowie był 100 lat temu. Taka jest intensywność wyjazdów, że to, co było tydzień temu, wydaje się odległą przeszłością, bo tyle osób, tyle ciekawych miejsc się spotykam i odwiedza, tyle rzeczy się poznaje, tylu nowych wiadomości o Rzeczpospolitej się człowiek dowiaduje, że starczy mu potem na cały rok życia w Warszawie i zawodu dziennikarskiego. Tutaj w Zakopanem kończymy, żegnamy się z Państwem. Jan Dudziński, który był realizatorem, Konrad Tomaszewski, który zajmował się działem foto, wideo, Jaśmina Nowak, która była wydawcą i koordynatorką już to nie jedynego, ale całych trzech tygodni, pierwszych trzech tygodni letniej trasy radia. O ile moja skromna wiedza nie jest przesadzona, to w Żywcu zdaje się przywita się z Państwem Tomasz Wybranowski, który przejmie pałeczkę w naszej letniej sztafecie po Polsce i będzie z Państwem przez wiele, wiele dni. A my usłyszymy się jeszcze przez chwilę o godzinie 16 w poniedziałek w popołudniu, bo ja do Warszawy wracam i jeszcze będę, dopóki będzie się tętnić warszawskie życie polityczne, będę o nim Państwu opowiadał w popołudniach. Jeszcze dzwonił do mnie niejaki Krzysztof Skowroński, ale nie wiem, czy z kwestią antenową, czy nie antenową. Tak, to znaczy pozdrawiamy pana Krzysztofa Skowrońskiego i mówię Państwu w imieniu całej ekipy do usłyszenia. Łukasz Jankowski z Zakopanego, z Placu Niepodległości. Słuchajcie Państwo Radia Wnet.